I witam po przerwie. Drodzy Państwo, to jest oczywiście Radio UWM FM, audycja Gdzie Nogi Poniosą, w której dziś biorę na warsztat historię roweru. Jak to się w ogóle wzięło, że my tymi rowerami jeździmy? No i póki co skończyłem na tym, że mamy twórcę legendarnej drezyny, a więc Barona von Dreissa. Wtedy rower jeszcze nie miał nawet pedałów, nawet niespecjalnie dało się nim skręcać. No, miał dyszel, który przypominał kierownicę, natomiast no, przednie koło nie było skrętne. Kolejnym krokiem milowym miało być prowadzenie napędu, mającego zwiększyć efektywność mięśni. Najwcześniejsze próby to pierwsze lata po wprowadzeniu maszyny Dreissa. Zarówno Niemcy, Anglicy, jak i Francuzi mieli wiele pomysłów na to, jak ów napęd ma wyglądać. Dumą Brytyjczyków stał się od tego czasu napęd Scotta Kirkpatricka Macmillana. Nie był to jeszcze napęd korbowy, lecz dźwigniowy. Niemniej jednak był jakby protoplastą tego, gdyż ruch wykonywany w takim napędzie był zbliżony do ruchu korbą. Dopiero w 1861 roku francuski mechanik Ernest Michaud wraz z ojcem dorobił do drezyny sprawnie działające korby oraz pedały. Mimo wysokiej ceny, porównywalnej obecnie do wysokiej jakości samochodu, już w drugim roku Michalin, bo tak się nazywał, znalazł 150 nabywców, choć w pierwszym roku tylko dwóch. Jako że brak było przeniesienia napędu na tylne koło, dosyć szybko rodzina Michaud i nie tylko oni zorientowali się, że ilość przejechanych metrów na jednym obrocie korbą jest wprost proporcjonalna do wielkości przedniego koła. I tak nastała, drodzy Państwo, trwająca ćwierć wieku era bicykli, które przednie koło doprowadzone miały czasem do monstrualnych, ale i niebezpiecznych niestety rozmiarów. Średnice nieraz miały aż 3 metrów. No upadek z takiego roweru, ważącego dodatkowo około 60 kg przy dużej prędkości, no kończyć się mógł po prostu tragicznie. A upadki nie były rzadkie, na co wpływ miał dodatkowo zły stan dróg. Już samo wejście na rower nie było łatwe. Specjalne stołki były do tego, żeby na rower wejść. Kolejne lata rozwoju roweru upływały więc pod znakiem zwiększania bezpieczeństwa, a to musiało być związane z wycofaniem tego wysokiego przedniego koła. Pierwszym, któremu się to udało, był H.J. Lawson, który w roku 1879 wprowadził napęd na tylne koło. Zrobił to dzięki transmisji łańcuchowej. I łańcuch właśnie, ta transmisja napędu jest tym trzecim krokiem milowym, tak bym powiedział. Ten rower nazwano Safeties właśnie od tego, że był bezpieczniejszy lub bicyklet we Francji. Wynalazek owszem już był, ale nadal jeżdżono i ścigano się jednak głównie na bicyklach. Dopiero wynalazek kolejnego Anglika, Johna Kempa Starleya, 6 lat później przebił zarówno bicykle, jak i safety. Ulepszenie, które wprowadził Starley, spowodowało, że rower był o wiele lżejszy, miał stalowe szprychy oraz koła tej samej wielkości, był więc bardziej funkcjonalny i estetyczny. Nazwa urządzenia Anglika to Rover Safety Bicycle, co tłumacząc z języka angielskiego znaczy wędrowiec. Zasługuje to na uwagę, gdyż Polska jest zasadniczo jedynym krajem, która w tym brzmieniu właśnie przyjęła nazwę tego wehikułu, tylko u nas mówi się rower. Zwykle jest to nazwa wzięta od koła, tak, chociażby velo, tak, velociped, czy też no, od angielskiego cycle, ale my mamy rower i powinniśmy się z tego cieszyć. Niezbyt długo trzeba było czekać na ostatni z kamieni milowych w postawaniu roweru. W 1888 roku Irlandczyk John Boyd Dunlop, myślę, że nazwisko wam znane, wynalazł oponę pneumatyczną, co zwiększyło walor użytkowy roweru i masa uległa zmniejszeniu i komfort się zwiększył. Właśnie w tym momencie rower stał się masowym środkiem lokomocji. No zobacz, 70 lat mniej więcej trwało od tego, co zrobił Dreiss, do tego czwartego kroku milowego, który został wprowadzony przez Dunlopa. Wcześniej rower był raczej rozrywką dla uprzywilejowanych, bogatszych warstw społeczeństwa. Natomiast no, później oczywiście znalazł zastosowanie zarówno w turystyce, jak i w pracy, tak, no, na przykład listonosze, w armii, a więc łączność oraz przy zwiększaniu bezpieczeństwa obywateli. Tak, straż ogniowa chociażby również jeździła na rowerach. Nie bez znaczenia dla wynalazku Dunlopa było dość przypadkowe odkrycie w 1839 przez Charlesa Goodyeara, to nazwisko chyba też znacie, procesu wulkanizacji, który pozwolił na tworzenie zarówno opon, jak i dętek. Od tej pory rower zasadniczo już nie przeszedł aż tak dużych modyfikacji w porównaniu z wprowadzeniem napędu korbowego czy opony. Zmiany te wydają się wręcz kosmetyczne. Pozostałymi takimi bardzo ważnymi ewolucjami było wprowadzenie tak zwanego ostrego koła w 1903 roku, który jest używany do teraz do zawodów na torze, ale również przez kurierów chociażby. Myślę, że jakbyśmy szukali piątego kroku milowego, to byłoby nim wprowadzenie przerzutek, a to nastąpiło w roku 1932. A przypomnę, wcześniej pierwsze Tour de France się odbyło już w roku 1903, więc przez 30 lat praktycznie jeżdżono również w górach bez przerzutek na jednym biegu. No z czasem oczywiście na dwóch biegach, gdyż no zorientowało się, że można zębatkę dać po obu stronach koła i w ten sposób mamy wysoki i niski bieg, więc jak zbliżaliśmy się do gór, to oczywiście każdy zeskakiwał z roweru, zamieniał koło na drugą stronę i pędził pod górę już na jakimś sensowniejszym późniejszym biegu. Natomiast podczas jednego z etapów w Dolomitach w roku 1927 zmęczył się tym troszeczkę Gentulio Campagnolo, również nazwisko na pewno znane ludziom, którzy są związani z branżą rowerową. W mroźnej pogodzie i deszczu przegrał wyścig z powodu tego, że nie mógł zdjąć nakrętki skrzydełkowej, aby zmienić właśnie bieg. Po tym zdarzeniu opatentował tak zwany szybkozamykacz, czyli to, co w zasadzie do teraz mamy w tak praktycznie niezmienionej formie w każdym z rowerów, żeby po prostu szybciutko można było koło tak na dobrą sprawę zdjąć. I ten Campagnolo wtedy tak się rozszalał, że właśnie w roku 32 również popełnił wynalazek zwany przerzutką tylnią. On nazywał się wtedy Cambio Corsa. W roku natomiast 49 na targach w Mediolanie zaprezentował dwulinkową, równoległoboczną przerzutkę tylną Grand Sport. I to była tak w zasadzie pierwsza nowoczesna przerzutka, czyli jakby też ponad 15 lat trwało dopracowywanie tego mechanizmu, który tak na dobrą sprawę, no oczywiście w zmienionej formie, na pewno w zmienionej wadze, tym jak dobrze działa, możemy zobaczyć do dziś. Te przerzutki, mimo że były naprawdę dużym zbawieniem dla wielu, no to wiecie, jak to z każdą zmianą, zostawała stara szkoła i nowa szkoła. I tak, drodzy Państwo, Henri Desgrange, czyli człowiek, który w zasadzie stworzył Tour de France, tak mówił o przerzutkach na początku. Nadal uważam, że zmienne przełożenie jest tylko dla ludzi powyżej 45 roku życia. Czyż nie lepiej jest wygrywać siłą własnych mięśni niż przerzutką? Stajemy się słabi. Dajcie spokój, panowie. Dajcie mi ostre koło. Tak mówił Henri Desgrange. Tak jest w zasadzie z podejściem każdej nowinki i tak jak mówiłem, ja to nawet widzę po sobie, bo w dalszym ciągu jakoś nie uważam karbonu za rzecz niezbędną. Owszem, jak mam, to fajnie, tak? Natomiast no, nie mam takich problemów jak właśnie Henri Desgrange, że no nie, to karbon nie, to za lekko. Musimy mieć ciężej. Jakby, drodzy Państwo, i tak są przepisy specjalne. Rower, mimo że może ważyć bardzo, bardzo mało, już gdzieś słyszałem o rowerach takich seryjnie produkowanych, koło 5-5,5 kg. Natomiast przepisy UCI mówią jasno, rower ma ważyć nie mniej niż 6,8 kg. Później do produkcji weszły takie udogodnienia jak amortyzacja hydrauliczna kół. Ta technologia rozwinęła się zwłaszcza ku uciesze jeżdżących z pasją w trudnym terenie, a więc no, w kolarstwie górskim tak naprawdę. Pojawiły się również nowe systemy hamulców, tak zwane V-brake'i, cantilevery czy hamulce tarczowe. Próbowano także rower przedłużać, łącząc napędy. Tak powstał chociażby 5-osobowy rower typu tandem skonstruowany przez braci Opel. Jeśli chodzi o redukcję masy, dużym plusem było zastosowanie aluminium oraz włókien węglowych, chociaż ja zawsze będę twierdził, że jednak steel is the real. Fanatycy karbonu, możecie do mnie strzelać, nie ma problemu. Dla wygody kolarza bardzo ciekawym usprawnieniem w tworzeniu roweru były również klamkomanetki, które zarówno zwiększyły szybkość reakcji na warunki, jak i bezpieczeństwo, ponieważ no nie trzeba odrywać rąk od kierownicy, żeby chociażby zmienić bieg. Dzięki tym większym lub mniejszym zmianom możliwy jest również rozwój roweru i generalnie specjalizacja rowerowa. Powstały rowery poziome, górskie, BMX. Wszystko w zależności oczywiście od przeznaczenia i chęci przyszłego ich użytkownika. Obecnie rozwój rowerów opiera się na coraz nowszych mikroulepszeniach stosowanych przez firmy rowerowe, czynią tak, by oczywiście wyprzedzić inne firmy, no i więcej zarobić. Niebagatelne znaczenie ma również to, co się dzieje podczas wyścigów kolarskich. Czasami tam wchodzi jakaś nowa technologia. Myślę, że ostatnim takim przejściem było wprowadzenie po prostu hamulców tarczowych, gdzie wielu ludzi opierało się, okazało, że jednak hamulce tarczowe bardzo szybko się przyjęły w peletonie pro. Warto tutaj dodać, że aby jak najbardziej rozwijać turystykę i sport, pojawiły się towarzystwa i kluby cyklistów. Początkowo w krajach bardziej rozwiniętych jak Anglia, Niemcy czy Francja. Wkrótce dołączyły do nich chociażby Rosja, Chorwacja czy Polska. Niebawem powstały też związki i narodowe federacje. Pierwsze powstały w Anglii w 1878 i w Stanach Zjednoczonych w 80. Przez parę lat jeszcze w wielu państwach po prostu powstawały. W podobnym okresie odbyły się pierwsze krajowe mistrzostwa. Pojawiły się również zarodki pierwszej Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. I to właśnie ona powstała w Londynie w 1892 roku. International Cyclist Association już rok po powstaniu w 1983 przeprowadziła Mistrzostwa Świata w Chicago. Kolarstwo było także w programie pierwszych Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Wcześniej odbyły się pierwsze duże wyścigi klasyczne o nazwach, które być może znacie. Mediolan Turyn, Bordeaux Paryż oraz Paryż-Brest Paryż. Odbywały się one często na monstrualnie długich trasach, przekraczających niejednokrotnie 600 km. Wtedy to uważano za tą próbę tak, człowieka, że nie ma się zmagać z przewyższeniami, nie ma się zmagać z szybkością, tylko ma się zmagać właśnie z tą długością. W Polsce kolarstwo, czy też w ogóle fascynacja rowerem rozwinęła się nieco później, lecz dużo nie odstawaliśmy od Europy czy Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w XIX wieku powstał w Polsce podręcznik dla kolarzy, a jak to dalej wyglądało właśnie w Polsce, opowiem po przerwie.